Bogdan Sadowski, dzień dobry, poranny gość w Radiu Gorzów, poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Zmiany w polskiej konstytucji według pana są potrzebne?
Zdecydowanie tak. Jestem zwolennikiem napisania nowej konstytucji. Jestem także zwolennikiem tego, ażeby to się wydarzyło jak najszybciej.
No, zdaniem Senatu nie są potrzebne, skoro odrzuca wniosek o referendum przedkonstytucyjne.
To nie jest, panie redaktorze, do końca tak. Wydaje mi się, że tutaj bardzo mocno też był podkreślany wątek terminu przeprowadzenia tego referendum konsultacyjnego, konstytucyjnego. Pan prezydent raczył zaproponować termin 10-11 listopada. Zdaniem wielu, no w tym dniu akurat będą się odbywać uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości i to by kolidowało, to by miało negatywny wpływ między innymi na frekwencję. Na frekwencji nam również zależy. To jest jak gdyby jedna sprawa. No, kolejna sprawa to jest na pewno, to są na pewno pytania, które miały być zawarte w tym referendum konstytucyjnym. Pytania też nie do końca w mojej ocenie są szczęśliwe.
Czyli to, co się stało w Senacie, to nie zamyka dyskusji o zmianach w konstytucji?
Na pewno nie. Natomiast wydaje mi się, że powstanie nowa inicjatywa prezydenta i ona będzie może skoncentrowana wokół tego, ażeby termin tego referendum był przełożony, nie wiem, może na termin wyborów do Parlamentu Europejskiego, może na jakiś inny termin, taki bardziej optymalny.
A to, co się stało, to jest porażka prezydenta, czy upokorzenie, jak mówi opozycja?
No, wydaje mi się, że jakiś problem na linii Prawo i Sprawiedliwość, Kancelaria Prezydenta. No, natomiast też no, tu trzeba sobie powiedzieć też o pytaniach. No, niektóre pytania nie są do końca szczęśliwe, bo ile można się zgodzić oczywiście z tym, że trzeba Polaków, czyli suwerena, naród zapytać o to, czy chcą nowej konstytucji, czy chcą tej starej konstytucji z kwietnia 97 roku, no to pytanie oczywiście można powiedzieć, że zasadne. Pytania też dotyczące chociażby tego, żeby wpisać w konstytucję, wzmocnić instytucję referendum, czy jeżeli załóżmy milion Polaków się podpisze pod jakimś rozwiązaniem, no to wynik tego referendum powinien być wiążący dla władzy. To oczywiście są pytania zasadne, natomiast tylko powiem tylko o pytaniach, które no, niekoniecznie są najlepsze w mojej ocenie. Chociażby takie pytania dotyczące, czy wpisać jak gdyby no to, że Polska jest, ma być związana na stałe z Unią Europejską czy z NATO. No nie wiem, czy to jest dobre akurat, ponieważ no jeżeli pojawi się nowy jakiś projekt, nowe przedsięwzięcie, które nie będzie się nazywać tak jak Unia Europejska, tylko w jakiś inny sposób i to będzie bardziej korzystne ta formuła dla Polski i dla Polaków, no to dlaczego się trzymać sztywno Unii Europejskiej? Na dzisiaj oczywiście wszyscy jesteśmy za, no ale nie do końca świata. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o chociażby pytanie dotyczące no, tego trzyszczeblowego samorządu, tak, żeby na stałe wpisać, że ma być województwo, powiat, gmina. Nie wiem, czy to powinniśmy wpisać, bo jeżeli wpiszemy, no to utracimy możliwość zmiany, być może na optymalne rozwiązanie, czyli dwuszczeblowy samorząd terytorialny, województwo i gmina, być może powiaty powinniśmy pożegnać, bo to będzie we wspólnym naszym interesie.
Pozwoli pan, że pozostaniemy jeszcze w Senacie, który w tym tygodniu przyjął ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. W pana ocenie proces reformy tego sektora został już zakończony?
Nie, na pewno nie. No niestety tutaj...
Czyli to jest początek reform?
To jest początek reform, bo generalnie my musimy się bardzo mocno skoncentrować, żeby po prostu ten wymiar sprawiedliwości lepiej funkcjonował, żeby postępowania były prowadzone dużo, dużo szybciej, żeby to orzecznictwo było jak najlepsze. Natomiast na dzisiaj to nie najlepiej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy chociażby, czy o panią prezes sądu, panią Gersdorf, no to powiem tak, no ona już wydaje mi się, że wystarczająco się skompromitowała, chociażby ostatnim uczestnictwem w konferencji w Karlsruhe, gdzie za pieniądze niemieckie brała udział w tej konferencji, no i tam nieprzychylnie się wypowiadała na temat Polski. No mówiła też o tym, że będzie panią prezes chyba Sądu Najwyższego na uchodźstwie. No to ja...
To jak pan przyjął to słowo.
No ja jej proponuję, żeby być może no, swoją siedzibę miała może w Berlinie, na Alexanderplatz, na tej wieży telewizyjnej. Może to jest dobre miejsce. No i to samo pełniąc obowiązki sędziego Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia, który orzekał w stanie wojennym, który skazywał na wyroki działaczy opozycji antykomunistycznej. Dużo jest do zrobienia jeszcze w wymiarze sprawiedliwości, nie tylko w sądzie wojewódzkim, ale też w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych. Ale to, jak mówię, no to niestety wymaga czasu, no ale idziemy w dobrym kierunku.
A słyszał pan, jak opozycja podsumowała przyjęcie przez Senat ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości?
Nie.
Pełzający zamach stanu, który się właśnie dokonał.
Panie redaktorze, ja w swoim oświadczeniu, to znaczy w swoim wystąpieniu sejmowym też powiedziałem, że tak naprawdę przeciwnikami reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce no są między innymi środowiska lewackie, jest były aparat PZPR-u, są byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa i są resortowe dzieci, czyli pociotkowie, potomkowie no właśnie tych osób, które w PRL-u były uprzywilejowanym środowiskiem, tak to mogę ogólnie powiedzieć. I to widać gołym okiem, no to co się dzieje pod Sejmem, te ataki na marszałka seniora Kornela Morawieckiego, te zachowania takie, no ja tylko powiem tak, wielki szacun dla Policji Polskiej, że wykazuje się tak wielką cierpliwością, bo nie wiem, czy to jest akurat dobre, ale z drugiej strony też nie można prowokować drugiej strony, no bo oni tylko czekają na to, żeby nakręcić jakiś filmik, jakąś fotkę i wysyłać do Brukseli, do Timmermansa, do Verhofstadta i innych Junckerów, po to, żeby pokazać, jak to w Polsce naród jest ciemiężony, jak są te odruchy wolnościowe tłamszone.
Zmienimy temat. Już od kilku miesięcy mamy w praktyce niedzielę z ograniczonym handlem. Jak w pana ocenie ta ustawa funkcjonuje?
Bardzo dobrze. Rozmawiam.
To wyszło na plus czy na minus?
Na pewno na plus. Ja myślę, że Polacy już się powoli przyzwyczajają do tego rozwiązania. Osobiście znam osoby, które były przeciwnikami tego rozwiązania, a na dzisiaj są, można być zwolennikami. Nie przysporzyło im dużo trudności do tego, ażeby dostosować się jak gdyby do tego harmonogramu. Teraz mamy dwie niedziele wolne. W przyszłym roku, przypominam, będą to trzy niedziele wolne od 2.20. Wszystkie niedziele wolne, także za wyjątkiem tych ośmiu niedziel przedpoświątecznych. Także to jest dobre rozwiązanie i dla polskich sklepikarzy.
Nie wiem jak pan, ale ja zauważyłem próbę obejścia ustawy.
No są takie próby, ale to będziemy, ja myślę, panie redaktorze, może w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku ewentualnie nowelizować tą ustawę po to, żeby ją ewentualnie troszeczkę zmodyfikować, troszeczkę poprawić, żeby no właśnie nie dochodziło do prób jej obejścia, co rzeczywiście powolutku ma w niektórych obszarach miejsce.
Czyli ustawa do poprawki. Nadinspektor Helena Michalak, komendantem lubuskiej policji. Zaskoczony pan?
Niezbyt, panie redaktorze.
To powrót, jak mówią niektórzy, wielki do garnizonu lubuskiego, chociaż tym razem w roli szefowej.
No w roli szefowej, no jeżeli się będzie dobrze sprawdzać, no to ja będę jej bardzo mocno kibicował. Jest to kobieta, kobiety łagodzą obyczaje, ale wiem, że na pewno no, pani komendant wojewódzka ma dość duże doświadczenie w obszarze, którym zajmuje się policja. Także daje jej, panie Boże, zdrowie, daje jej, panie Boże, sukcesy.
A jak powiedział minister, ma uspokoić atmosferę w lubuskiej policji.
No po tych sytuacjach, które miały miejsce, po tej dużej sytuacji, która miała miejsce, która spowodowała między innymi, że mocne grono policjantów odeszło ze służby. No rzeczywiście takie uspokojenie chyba jest potrzebne.
Zapewne obserwuje pan sytuację przedwyborczą w samorządzie Gorzowa. Mocno przedwyborczą jeszcze. Są już, zdaje się, prawie wszyscy kandydaci na prezydenta. Będzie zacięty bój o fotel włodarza miasta?
Panie redaktorze, przede wszystkim jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie sytuacja w tym obszarze bardziej dynamiczna. Na dzisiaj do tego za bardzo nie widać. Rzeczywiście spotykają się te poszczególne środowiska, które wystawią swoich kandydatów. Na dzisiaj, z tego co wiemy, jest ich pięciu. Zobaczymy, co będzie dalej. Może dojdzie jakiś szósty, może siódmy kandydat. Natomiast powiem panu tak, i ten okres wakacyjny i ten przedwakacyjny no, nie pokazał, że coś w tym temacie, że tak powiem, bardzo mocno idzie do przodu. Ja myślę, że dopiero we wrześniu, w październiku, niestety niektórzy będą się dopiero budzić z letargu i sprawy pójdą bardzo szybko w kierunku tego, ażeby zoptymalizować jak gdyby ostateczny wynik tych środowisk w wyborach samorządowych.
To może zapytam inaczej, bo pan nigdy nie szczędził krytyki obecnemu prezydentowi. Czy ma silnego kontrkandydata?
No, jeżeli ja bym miał stawiać albo z kimś się zakładać, to powiem tak, no przede wszystkim na pewno dojdzie do drugiej tury wyborów. To jest pierwsza rzecz. No pytanie, kto wstanie w szramki z obecnym prezydentem, który w mojej ocenie jest słabym prezydentem miasta, bo w Gorzowie zdecydowanie się żyje gorzej niż w wielu innych miastach, porównywalnych miastach i to widać gołym okiem. Kiedy ja tutaj przyjeżdżam, to cały czas są jakieś problemy.
Środowisko Ludzi dla Miasta, ugrupowanie Kukiz i Nowoczesna zapowiedzieli, że wyłonią swojego kandydata. Pana dawne ugrupowanie z Nowoczesną pod rękę.
No właśnie, widzi pan, dlatego też moja obecność jak gdyby w tym ugrupowaniu musiała dobiec końca, bo ja nigdy nie będę szedł pod rękę z żadną Nowoczesną, z żadną Platformą, czy z jakimiś innymi środowiskami lewackimi. Ja mam serce i miałem po prawej stronie.
A pana zdaniem trwa już taka nieoficjalna kampania wyborcza w samorządzie?
Nie, to taki lajcik, jeden wielki lajcik. Można powiedzieć, że kampania trwa w Warszawie, tak, gdzie Patryk Jaki z Rafałem Trzaskowskim tutaj bardzo mocno się uaktywnili i rzeczywiście, no Patryk Jaki zresztą przykrywa czapką na dzisiaj kandydata Platformy Obywatelskiej, wychodzi z dobrymi pomysłami dla Warszawy, jest ich naprawdę całe mnóstwo i te pomysły są naprawdę racjonalne. Patryk Jaki jak dziecko we mgle się zachowuje na dzisiaj, ale może się jeszcze uaktywni, może będzie mocny. Natomiast w Gorzowie tego nie widać, absolutnie.
Trudno jest dowieść, że w przypadku jednego, czy drugiego, czy trzeciego kandydata to już jest kampania, no wie pan, jest bardzo cienka linia oddzielająca bieżące samorządowe informacje od kampanii.
Ja ogólnie określam to mianem kampanii, natomiast no duża aktywność tych dwóch polityków, którzy na pewno się będą ubiegać o fotel prezydenta Warszawy. Duża aktywność. To jest kampania czy nie, to jest naprawdę rzecz drugorzędna. W każdym razie na pewno stolica zasługuje na dobrego gospodarza, tak samo jak Gorzów Wielkopolski zasługuje na mocnego gospodarza, który potrafi ogarnąć szereg tych spraw, z którymi boryka się miasto i mieszkańcy.
To kończąc ten temat, potrzeba jest doprecyzowania, prawnego doprecyzowania ustawowego, co jest, a co nie jest kampanią?
Potrzeba jest zmian, bo panie redaktorze, no obecni chociażby prezydenci, włodarze miast są na uprzywilejowanej pozycji, no bo oni tak naprawdę nieustająco prowadzą kampanię wyborczą przez 4 lata. Teraz to już będzie kadencja 5-letnia. Natomiast nie można blokować chyba przez ten cały okres i tylko ograniczyć aktywność ewentualnego kontrkandydata do tam 2, 3 czy 4 miesięcy. To jest niesprawiedliwe po prostu.
Nie wiem, czy mi się uda, ale postaram się zaskoczyć pana teraz tym pytaniem. Jak się żyje w Gorzowie? Jakie to jest miasto? Perspektywiczne?
Z bólem serca chcę powiedzieć, że nie za bardzo. Widać to po różnych elementach. Po tym, jak się przemieszcza człowiek z miejsca A do miejsca B w Gorzowie, czy samochodem, czy komunikacją miejską. Widać to po różnego rodzaju inwestycjach, po ich mozolnym przeprowadzaniu. No wiele jest jeszcze takich elementów. Odstajemy bardzo mocno od miast porównywalnych.
Pytam o to nie bez przyczyny, bo ukazał się najnowszy ranking portalu samorządowego Wspólnota na temat zamożności miast Polski. 18 miast jest w tym sondażu. Zgaduje pan czy nie, na którym miejscu jest Gorzów?
No podejrzewam, że na końcu, albo prawie na samym, albo na ostatniej, albo na przedostatniej pozycji podejrzewam.
Ostatnim, 18. Zamożność per capita 3889 zł. No dla porównania Zielona Góra miejsce 10, 4561 zł.
Dokładnie. Nie widać w Gorzowie nowych inwestorów, nowych inwestycji, nie widać w Gorzowie nowych miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Od tego po prostu wszystko zależy. To jest jak gdyby takim kołem zamachowym tego dobrobytu, tak? Na które na pewno jako gorzowianie oczekujemy.
No, taki przekaz z magistratu...
No i to jest smutny przekaz, przyznam panu.
Taki przekaz z magistratu otrzymaliśmy jakiś czas temu, że nie powinniśmy się porównywać w tym rankingu do Zielonej Góry.
No to rozumiem, że powinniśmy równać w dół, a nie w górę, tak? No ja rozumiem, że Zielona Góra to jest siedziba administracji samorządowej, że tam są pieniądze, że rzeczywiście no tutaj są dysproporcje, jeżeli chodzi o dysponowanie tymi pieniędzmi, chociażby unijnymi. Natomiast no, my grzeszymy zaniechaniem w wielu obszarach, jeżeli chodzi o, że tak powiem, pracowanie nad pewnymi projektami, nad planowaniem jak gdyby na 5, 10, 15, 20 lat do przodu. No my stoimy w miejscu. My tak naprawdę, znaczy władze miasta zajmują się, można powiedzieć, bieżącymi sprawami, i tylko nie idą do przodu. Tak?
Ale władze miasta też mówią, że dokładnie to, co pan. Są zaniedbania wieloletnie.
Panie doktorze, no i to ma być takie wieczne usprawiedliwienie tego stanu w rzeczy, przykrego stanu rzeczy, złego stanu rzeczy. No nie. No, ktoś powinien to ująć w karby, ktoś powinien przedstawić naprawdę dobre rozwiązania, takie, pod którymi podpisują się mieszkańcy i które będą prorozwojowe. Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.
No może w kampanii usłyszymy. Pan już po czy przed urlopem?
Przed urlopem być może za jakiś tydzień, 2 tygodnie uda mi się na parę dni wyjechać.
A w takim razie spokojnego, bezpiecznego wypoczynku i do usłyszenia po wakacjach.
Również dziękuję panu za zaproszenie. Państwu życzę udanego dnia.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dziękuję ślicznie.